Analizujemy cykl gospodarczy.
Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
Barometr gospodarczy F-Trust.
Comiesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
i Jędrzej Janiak.
Zapraszamy.
Dzień dobry. Bardzo miło nam przywitać się z Państwem w kolejnym barometrze gospodarczym firmy F-Trust przy mikrofonach
Jędrzej Janiak
i Barbara Szczepaniak. Odcinek bardzo jesienny, listopadowy i tak właściwie zaglądając w kalendarz akcyjny, jest to już trzeci chyba odcinek, kiedy mamy do czynienia z korektą na akcjach. Tak? To już 3 miesiące? Dobrze liczę? Czy to już 4
tak, tak właściwie? Tak, czy nie, 3 miesiąc, ale wygląda na to, że ta korekta się zakończyła wraz z ostatnią decyzją Fedu, a w Polsce zakończyła się wraz z wyborami.
Czyli można prognozować, że jesteśmy w przedsionku takiego odbicia i teraz już tylko w górę?
Oczywiście nie tylko w górę, tak, ale jest wiele czynników, które faworyzuje takie pozytywne nastawienie do rynku akcji, szczególnie na ten ostatni kwartał, no ale też oczywiście na kolejny rok.
No to może zacznijmy od pierwszego z tych czynników. Przenieśmy się za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych. Tam stopy procentowe decyzją Fedu stoją. Wypowiedzi też bardziej gołębie niż ostatnimi czasy?
Może mniej jastrzębie, bo do tej pory, bo już chyba 4 miesiąc nie ma podwyżki stóp procentowych w Stanach. Natomiast komentarze, które następowały po decyzjach o braku podwyżek, były na tyle jastrzębie, że rynek pozostawał schłodzony pod kątem entuzjazmu co do poziomu stóp procentowych w przyszłości. Obecnie było nieco inaczej. Fed się wstrzymuje, dlatego że rentowności obligacji amerykańskich urosły na rynku i niejako zastąpiły te działania Fedu. Po prostu rynek
wyręczył
Fed. Do tego jest trochę takich danych gospodarczych, które świadczą o tym, że ten rynek pracy już jest, no coraz więcej jakiś tam rys widać, że to bezrobocie tam delikatnie skoczyło, tych miejsc pracy tworzonych jest mniej, jak również ten trzeci kwartał był bardzo dobry pod kątem PKB w Stanach, no i są powszechne oczekiwania, że w Stanach ten dołek koniunktury nastąpi teraz i w pierwszym kwartale przyszłego roku, w związku z tym te spływające dane raczej będą no nie będą wspierały ewentualnych podwyżek stóp procentowych w Stanach. Więc rynek uznał, że cykl, w sumie to już po raz któryś rynek uznał, że cykl podwyżek w Stanach się zakończył.
I tym samym rynek wycenia, że ten scenariusz miękkiego lądowania po tych zapowiedziach recesyjnych z poprzedniego roku już się realizuje i zrealizuje się w pełni?
Tak, to jest bazowy scenariusz teraz, taki podstawowy, że ten soft landing się udaje. To zakończenie tego cyklu, które zbiegło się z tą decyzją ostatnią Fedu i jakby ta reakcja rynkowa na to bardziej tutaj w tym kontekście osłabiła dolara, zmniejszyła rentowności, dała popytu wszystkim ryzykownym aktywom, szczególnie tym historycznie odwrotnie skorelowanym z dolarem, czyli obligacje rynków wschodzących, akcje rynków wschodzących, akcje spółek biotechnologicznych, fundusze obligacji długoterminowych amerykańskich i jak zobaczymy sobie na wykresy, to wszystkie dokładnie od tego samego momentu zaliczają już tam kilkudniowe dobre odbicie.
W takim razie przenieśmy się na nasz rodzimy rynek. Tutaj pojawiają się duże nadzieje na powrót inwestorów zagranicznych. Jak to może wpłynąć na nasz rynek i czy na pewno jest to dobry moment do tego powrotu dla inwestorów, czy na przykład inflacja ich nie wystraszy, która spada, no ale do poziomu, o który nasz rodzimy bank centralny walczy jeszcze daleko.
No widać od 16 października, że nastąpiło bardzo wyraźne doszacowanie polskich aktywów. O ile na rynku akcji to było najbardziej wyraźne, o tyle też istotnie to było widoczne na walucie polskiej. Początkowy ruch na obligacjach został stosunkowo szybko wykasowany, ale następne dni pokazały, że ten kapitał również tą klasę aktywów mocno docenił. Te rentowności spadły tam z 6% do 5,5% obecnie. Więc to, że to są te wszystkie trzy rodzaje aktywów, no daje taką nadzieję, że to jest jakiś tam bardziej trwały ruch. To, że wchodzimy w fazę ożywienia i coraz więcej wskazuje na to, że ten kolejny kwartał, czy obecny kwartał i kolejne kwartały będą o wiele lepsze niż te poprzednie. I też Polska jest wymieniana w grupie krajów, które są beneficjentami tych przetasowań w łańcuchach dostaw. Czyli nasz region Europy Środkowej czy Wschodniej, Ameryka Łacińska, państwa typu Indie, Wietnam, one korzystają na tym, że te łańcuchy dostaw albo nowe inwestycje są lokowane poza Chinami, tylko właśnie w tych miejscach. To ma swoje plusy, takie właśnie jak napływ kapitału do tych krajów i wzrost inwestycji zagranicznych. No minusem jest taki, że musimy zaakceptować, że ceny produktów, które będą powstawały w tych nowych inwestycjach, nie będą tak tanie, jak historycznie się produkowało je w Chinach. W związku z tym Chiny nie będą już eksportowały deflacji do reszty świata, więc te poziomy inflacji, z którymi będziemy mieli do czynienia w przyszłości, prawdopodobnie będą wyższe niż to, do czego przywykliśmy. Ale jakby coś za coś, tak to wygląda.
W takim razie będziemy musieli bardziej może inwestować, żeby tę inflację sobie zwrócić, ale to taki komentarz na marginesie, bo płynnie tutaj wywołałeś obligacje. U nas delikatny spadek rentowności, ale w Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji 10-letnich biją rekordy. Tutaj sobie wynotowałam, że to poziom niewidziany od 2007 roku, był testowany poziom 5%. Co to oznacza dla tego rynku w Stanach Zjednoczonych? No i co to implikuje dla inwestorów na całym świecie?
No to ma implikacje duże dla wielu klas aktywów, z tego względu, że skoro obligacje amerykańskie dawały 5%, to po co inwestować w jakichś krajach o większym ryzyku gospodarczym, politycznym czy geopolitycznym i otrzymać, nie wiem, 5, 6, 7%. Tak samo po co inwestować na zmiennym rynku akcji, skoro obligacje dają tyle i tyle. Oczywiście od tego dnia decyzji te rentowności istotnie się obniżyły. Już widzimy odbicie na wynikach funduszy obligacji dłużnych z rynków wschodzących, gdzie też mieliśmy przez te 3 miesiące istotną korektę, która właśnie szła po linii z tym, jak się zachowywał dolar. Więc to ma duże implikacje. Wydaje się, że no to z drugiej strony też nie ma co za bardzo iść w taki hura optymizm, dlatego że te czynniki, które powodowały, że te rentowności były takie wysokie, one dalej są. Żeby wymienić kilka, to tak. Cały czas Fed zmniejsza swój bilans, czyli nie kupuje, a wręcz pozbywa się obligacji z portfela, czyli jest podaż. Rząd emituje mnóstwo nowego długu, ponieważ potrzebuje na wydatki wewnętrzne, jak i zewnętrzne w postaci chociażby wspierania konfliktów zbrojnych na Ukrainie i teraz na Bliskim Wschodzie. I po trzecie, obligacji amerykańskich coraz mniej jest kupowanych przez inwestorów zagranicznych. Mówi się, że Chiny pozbywają się obligacji amerykańskich, Saudowie i ogólnie popyt zagraniczny na te obligacje spada. Więc jakby te czynniki powodowały, że te rentowności rosły, no i te czynniki nie zniknęły, więc tutaj generalnie taki nasz bazowy scenariusz jest, że te rentowności w okolicach 4,5 mogą zostać na dłużej.
Akcje, obligacje, o tych klasach aktywów już przed chwilą wspomniałeś, ale w naszym barometrze gospodarczym kolejną ważną ćwiartką są surowce. Surowce, które wydawałoby się, że miały już swoje 5 minut przed chwilą, takie wzrosty na przykład w poprzednim barometrze wymieniane, ale teraz ich zachowania mogą zostać znacznie zachwiane przez wojnę, przez konflikt zbrojny, z którym mamy do czynienia w Izraelu i w Palestynie. Jak ta sytuacja może się odbić chociażby na cenie ropy naftowej?
Dopóki jest, te działania koncentrują się tam, gdzie się koncentrują i można uznać, że to jest jakiś tam lokalny konflikt, oczywiście tam straszny i pewnie z takiego czysto ludzkiego pojęcia bezsensowny. O tyle jakby ten konflikt poza tam chwilowym wahnięciem nie wpływa na ceny surowców. Ewentualne rozszerzenie tego konfliktu o Iran i ewentualne zablokowanie jakichś kanałów transportu, cieśniny Ormuz i tak dalej, no to by mogło mieć takie efekty. Więc na razie, póki nie ma eskalacji, to rynek wręcz wyjątkowo spokojnie do tego podchodzi. Też tak patrząc stricte, już abstrahując od konfliktów i takich działań zewnętrznych czy jednorazowych, to pod kątem gospodarczym tutaj te surowce typu miedź czy inne przemysłowe surowce póki co nie pokazują jeszcze jakiegoś silnego trendu wzrostowego. To raczej jest konsolidacja po wielomiesięcznych spadkach i te ożywienie, które obserwujemy na takich mniejszych rynkach jak Polska właśnie, jak Ameryka Łacińska, Indie. Indie nie są małym rynkiem, a natomiast cały czas one nie są w stanie jakby zrekompensować tego popytu, który na ogół był generowany przez Chiny. Więc obserwujemy bacznie tutaj tą klasę aktywów i poszczególne surowce i na razie wydaje się, że musiałby być jakiś taki bardziej globalny boom inwestycyjny, chociażby właśnie pod kątem infrastruktury, czy takie silne ożywienie gospodarcze, które by odcisnęło swoje piętno na surowcach i kazało nam w jakiś sposób bardziej przyjrzeć się tej klasie aktywów pod kątem alokacji portfelowej. Na razie obserwujemy, przyglądamy się, natomiast to wydaje się, że to jeszcze nie jest ten moment. Oczywiście to się może zmienić w sumie z tygodnia czy z miesiąca na miesiąc.
I czy na przykład ta sytuacja geopolityczna jest takim głównym zagrożeniem dla scenariusza wzrostu akcji, który nam się tutaj maluje? Czy widzicie jeszcze inne punkty, mogące odwrócić tę sytuację?
Tak, sytuacja geopolityczna też jakby z tego względu, że są obawy, że Chiny mogą wykorzystać pewne okienko czasowe, kiedy ich największy konkurent jest w jakiś sposób zaangażowany, chociażby kapitałowo, już w dwa konflikty i być może stwierdzą, że otwarcie trzeciego konfliktu powoduje, czy jakby zwiększy szanse dla nich, z ich punktu widzenia, szanse powodzenia i to jest duże ryzyko. A tak to te ryzyka inne, o których wspominaliśmy już wcześniej, czyli to, że te podwyżki stóp gdzieś w końcu spowodują jakąś systemową wyrwę w tym systemie finansowym, która może być jakimś tam efektem domina, może się gdzieś rozlać po innych klasach aktywów. Na razie póki co takiego się nie dzieje. No i to, że coraz więcej banków centralnych te stopy obniża, to są póki co mniejsze banki, czy to są mniejsze gospodarki rozwinięte, czy to w dużej mierze kraje wschodzące, ale widać, że jakby ta presja z polityki monetarnej zaczyna powoli słabnąć.
No to może w ramach podsumowania przejdźmy do decyzji, jaką podjął tutaj Komitet Finansowy firmy F-Trust w kwestii naszego barometru. Delikatny krok do przodu.
Tak, widać, że chociażby po prognozach, które publikują różne instytucje finansowe, na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy na kolejny rok, one wskazują na w ujęciu globalnym tak naprawdę wskazują na to, że to tempo wzrostu będzie podobne, albo nawet powiedzmy odrobinę słabsze. Ale gdy się przyjrzymy już głębiej na poszczególne regiony, to da się znaleźć miejsca, gdzie ten wzrost powinien być lepszy. Ku zaskoczeniu to, znaczy może nie, bo jakby sytuacja w Europie jest na tyle zła, że w sumie może być tylko lepiej, więc IMF prognozuje, że sytuacja w strefie euro będzie w przyszłym roku wyraźnie lepsza niż w obecnym. Kraje wschodzące, właśnie jak Ameryka Łacińska, Polska, jak Indie, też będą miały ten wzrost gospodarczy lepszy. Natomiast też takim ryzykiem być może dla takiego sentymentu, dla całego jakby świata inwestycji jest to, że właśnie spodziewane jest spowolnienie w Stanach. Czyli tak jak mówi to, co też wielokrotnie wspominaliśmy, że różne regiony świata są w różnym miejscu cyklu. Natomiast oczywiście takie Stany z tą swoją wagą mogą też trochę ten sentyment popsuć, więc staramy się rozkładać ten świat inwestycji na mniejsze właśnie regiony i szukać tych miejsc, gdzie jest szansa na ten wzrost gospodarczy, że będzie on istotnie lepszy niż w innych miejscach.
I tym miejscem będzie Polska na przykład?
Tak nam się wydaje, na to stawiamy. Wydaje nam się, że warto mieć Polskę w portfelach. Dodawaliśmy ją systematycznie od stycznia, ale to, co się teraz też podziało, co się wydarzyło po polskich wyborach i to, jak świat docenił polskie aktywa, wydaje się, że to może być długoterminowy trend i na to liczymy.
Będziemy obserwować, będziemy zaglądać do wyników chociażby naszego portfela barometrowego, do którego odsyłamy, którego znajdziecie na stronie internetowej. Bardzo Wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zostawcie nam słowa komentarza lub polubienia w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym miesiącu.
Jędrzej Janiak,
Barbara Szczepaniak.
znajdziecie nas na ftrust.pl/podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję.
Do usłyszenia.
Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. FTRUST SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.